On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na pewnie ostatnim spotkaniu w tym roku. W ramach tego spotkania On wspomoże swoje wierne sługi. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o sakramencie Eucharystii, czyli o najświętszym z naszych sakramentów. Natomiast zanim do tego dojdziemy, lekkie sprostowanie co do poprzedniego naszego spotkania, czyli o sakramencie kapłaństwa. Kilka pytań mnie spotkało po tym naszym spotkaniu i chciałbym dokonać pewnych sprostowań. Pierwsza rzecz to moja pomyłka. Podałem taki przykład, że władza świecka nie ma prawa ingerować w święcenia, ale w ramach konkordatu rzeczywiście takie rzeczy się czasami zdarzają i tu podałem przykład świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który wstrzymał ingres biskupa Wielgusa do arcykatedry warszawskiej. Czyli to nie były same święcenia, tylko ingres. I rzeczywiście to było i wszyscy o tym wiemy, ale tutaj się pomyliłem, bo użyłem słowa święceń, że wstrzymał święcenia. No oczywiście to był mój błąd, przepraszam. Natomiast druga rzecz, troszeczkę taka bardziej ważna, to gdy podawałem przykład faktu, że czasami w historii zdarzało się, że święceń nie udzielał biskup, tylko z powodu różnych przypadków historycznych udzielali to inni kapłani czy też przełożeni zakonni. Podałem tutaj przykład Filipin i II wojny światowej i ktoś mi zadał pytanie, czy mam na to jakieś potwierdzenie, jakiś papier, że rzeczywiście Stolica Apostolska wydała jakiś dokument w tej kwestii. No i przyznam szczerze, że to była trochę taka informacja posłyszana. Słyszałem to od kilku księży akurat ten przykład, więc zacząłem szybko grzebać, żeby podać ten przykład jakoś tak bardziej na papierze, tak? No i przyznam szczerze, że nie znalazłem tego dokumentu. Gdy zacząłem dzwonić po swoich znajomych, którzy są troszeczkę w temacie obeznani, zaraz ktoś mi zaczął podawać inny przykład, Karaib. I tam też była sytuacja, że nie było biskupa i franciszkanie święcili się nawzajem, ale znów nie znalazłem dokumentu. Niektórzy księża, którzy się zajmują tym tematem, tak też jeżeli chodzi o kwestię taką, można powiedzieć, prawno-liturgiczną. I tutaj mam na myśli, na przykład na stronie liturgia.pl jest cały artykuł na temat takich różnych rodzajów problemów ze święceniami. Tutaj jest podawany przykład kościoła obecnego, kościoła podziemnego w Chinach, ale znów na zasadzie takiej posłyszanej, czyli są informacje, docierają do nas informacje, że tam się święcą księża nawzajem, ponieważ problem jest z biskupem katolickim w tych różnych rejonach Chin, ale znów nie ma na to żadnego potwierdzenia Watykanu, no bo to jest kościół całkowicie tajny. Ale czy wobec tego nigdy się tak nie zdarzyło i nie mamy pewności, że takie odstępstwa od całkowitej normy, która polega na tym, że święci kapłana tylko biskup, miały miejsce w historii? No miały. I podam choćby trzy przykłady, które przez badaczy tematów są, jakby to powiedzieć, przypominane. Po pierwsze, papież Bonifacy IX dał taką zgodę, żeby opat kanoników regularnych w klasztorze Osytia pod Londynem mógł wyświęcać swoich braci na kapłanów. Czyli tutaj mamy taki pierwszy przykład. Drugi, również związany właśnie z klasztorami. Opat klasztoru cysterskiego w diecezji Miśnia dostał taką zgodę od Marcina V właśnie ze względu na brak biskupa i on też mógł udzielać wyższych święceń. I ostatni taki przykład podawany przez historyków to jest Innocenty VIII, który swoją bullą dał aprobatę, aby część właśnie też cysterskich opatów, dokładnie tam ich wyliczał i to było ich 5, mogli udzielać święceń diakonatu, tutaj mówimy o diakonacie, ale nie, już nie prezbiteracie, członkom swojego zakonu i ten przywilej trwał prawie 200 lat u nich, tak? Czyli też z powodów problemu właśnie z zasobami ludzkimi, jeżeli chodzi o biskupów, którzy nie mogli zawsze przybywać do nich, a opat miał potrzebę święcenia właśnie tych diakonów, mógł to robić. Czyli mamy takie dwa potwierdzone przypadki, jeżeli chodzi o święcenia prezbiteratu i jeden przypadek, jeżeli chodzi o święcenia diakonatu, gdzie nie biskup święcił kandydatów. Temat Eucharystii jest nierozerwalnie związany z tematem mszy świętej i można by opowiadać o Eucharystii dwójnasób. Po pierwsze, możemy rozmawiać o historii liturgii i tego nie będę robił, ponieważ jakbym miał to robić, to musielibyśmy zrobić chyba cały rok na temat tego. Jeżeli by Państwo sobie chcieli posłuchać o historii liturgii, to na przykład na YouTube są wykłady o historii liturgii, tylko na przykład historia liturgii pierwsze 4 wieki to jest 1,5 godziny wykładu bitego, potem średniowiecze kolejne 1,5 godziny i tak dalej, i tak dalej. Im bliżej nas, tym te wykłady są dłuższe, dlatego też gdybym miał to skomasować do 30 minut, no to musiałbym mieć kilka spotkań. możliwe, że kiedyś to zrobimy. Natomiast druga sprawa to jest historia myśli, historia teologii. Coś, co nie jest wcale tak oderwane od rzeczywistości, jak się nam wielokrotnie wydaje. Dla nas dzisiaj teologia to jest myślenie o czymś tam w niebie. Uprawiana przez teologów, mały ma wpływ na to, co się dzieje u nas w życiu. No nic bardziej mylnego, ponieważ to właśnie teologia buduje, jakby powiedzieć, praktykę, w której my uczestniczymy. I jeżeli chodzi o kwestię akurat Najświętszego Sakramentu, trzeba sobie powiedzieć wprost, że tak naprawdę od samego początku tego sakramentu była wiara w Kościele, że jest to ciało i krew Chrystusa. Z tym, że wielokrotnie dochodziło do różnych odstępstw, które wprost były nazywane, zwłaszcza w pierwszych wiekach, herezjami. Polegało to tylko i wyłącznie na tym, że różni ludzie myśleli różnie o tym, jak to ten Jezus jest tak naprawdę obecny w tym sakramencie. Na przykład pierwszą taką herezją chrystologiczną, to się tak nazywa, był doketyzm, który głosił, że Chrystus przyjął tylko pozornie ciało ludzkie, tak? Czyli to nie było ciało ludzkie, to nie było, Jezus nie był jednocześnie Bogiem i człowiekiem. W związku też z czym mamy tutaj takie przeświadczenie, że skoro pozornie stworzył ciało ludzkie, to możliwe, że też pozornie jest w Eucharystii. I tutaj święty Ignacy z Antiochii pisze: stronią oni od Eucharystii, od modlitwy, bo nie uznają, że Eucharystia jest ciałem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tym ciałem, który cierpiał za nasze grzechy i które Ojciec w swej dobroci wskrzesił. Oto ci, co zaprzeczają darowi Bożemu, znajdują śmierć w swych zaprzeczeniach, powinni by raczej umiłować miłość, by zmartwychwstać. I to jest dość ciekawe, ponieważ zwróćmy uwagę, jaki jest przeskok. Mamy tutaj myśl mówiącą o tym, że Jezus był na ziemi, ale był, jakby powiedzieć, bardziej aniołem niż człowiekiem, a to w konsekwencji prowadzi do tego, że Eucharystia nie jest ciałem Chrystusa. I dlatego ci heretycy nie przystępowali do Eucharystii. Mamy tutaj tylko i wyłącznie pewną myśl, która ma pewne konkretne przełożenie w rzeczywistości. Ponieważ nasza wiara, tak jak większość nawet tych fałszywych, potrzebuje czegoś namacalnego. Gdybyśmy spotykali się na spotkaniach, w pustych halach, podnosili ręce i mówili: teraz przyszedł Duch Święty, dziękuję, rozchodzimy się, to taki kult pewnie długo by nie przetrwał. My jako ludzie jesteśmy zmysłowi, w szczególności mamy bardzo mocno rozbudowany zmysł wzroku, w przeciwieństwie do innych ssaków, które mają zmysł węchu, tak? My musimy patrzeć, musimy widzieć, dlatego też Kościół, cała liturgia, to wszystko, co się dzieje wokół Eucharystii, muzyka także, no bo słuch też mamy, a także smak jest niezwykle ważna. I nie ma co udawać, że ten aspekt liturgii nie jest ważny. Właśnie dlatego Chrystus, ja tak uważam, Chrystus ustanowił Eucharystię, żebyśmy ją sprawowali, żeby to było coś, co jest. Coś, co nie jest oderwane od rzeczywistości, tylko co jest bardzo w rzeczywistości, tak? I dlatego wszelkie herezje mówiące o tym, że Chrystus, jakby powiedzieć, jest poza rzeczywistością, że On nie zszedł na ziemię, że to nie jest prawdziwy Chrystus, to ciało, ta krew nie jest jego prawdziwą krwią, były olbrzymim zagrożeniem dla Kościoła i Kościół bardzo mocno od samych początków takie herezje zwalczał. Sobór w Efezie z 430 roku mówi między innymi: jeśli ktoś nie wyznaje, że ciało Pańskie jest źródłem życia i że to ciało jest ciałem słowa Boga Ojca, lecz twierdzi, że należy do innej osoby godnością złączonej ze Stwórcą, albo tylko obdarzonej jak gdyby boskim zamieszkaniem, ale nie, jak powiedzieliśmy, że posiada moc udzielania życia, ponieważ stało się własnością Słowa mogącego wszystko ożywiać, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Dlaczego? Ponieważ nie wierzy w to, co wierzy Kościół. A jeżeli nie wierzy w to, co wierzy Kościół, to tak jak pisze święty Paweł, może być jabłkiem zepsutym, które wrzucone do zdrowego koszyka jabłek sprawi, że inne też zgniją. Dlatego sobory bardzo często używają tego stwierdzenia. Jeśli jest ktoś, czyjego nauka doprowadza do apostazji tak naprawdę, niech będzie wykluczony. Mówmy mu wprost: ty nie jesteś z nami. Ty myślisz po swojemu. Ta wiara prowadzi nie do życia, tak jak powiedział sobór w Efezie, tylko do śmierci. Naprawdę ten okres wczesnego średniowiecza to pewna cisza, jeżeli chodzi o samą dyskusję na temat tego, czym jest Eucharystia. Tutaj, po edykcie Konstantyna, kiedy Kościół zaczyna powoli być kościołem państwowym, a także po ewangelizacji Francji i po chrzcie Francji, kiedy ten Kościół się bardzo mocno rozszerza również na ludy pogańskie, które są chrzczone, cała sprawa, jeżeli chodzi o Eucharystię, to przede wszystkim właśnie rozwój kultu. Dyskusja na temat tego, w jakim języku to ma być. W jakim to ma być języku, czyli czy to ma być po grecku, czy ma być po łacinie. To jest w ogóle genialne, bo wiedzą Państwo, dzisiaj jest bardzo dużo takich dyskusji w Kościele, że msza powinna wrócić do łaciny, bo łacina jest godnym językiem, jest Bożym językiem i takie inne rzeczy, których ja się całkowicie nie zgadzam. Łacina jest bardzo pięknym językiem, ale nie uważam, że jest najbardziej godnym ze wszystkich języków na świecie, no bez przesady. Natomiast kiedyś ta liturgia była po grecku. Była po grecku, w związku też z czym ci, którzy znali łacinę, a nie znali greckiego, no im się to nie podobało. Dlatego też wprowadzano powoli język narodowy, którym była łacina. I wtedy wpadnięto na taki genialny pomysł i tłumaczono to tym, że w trzech językach Piłat napisał winę Chrystusa. Po łacinie, po grecku i po hebrajsku. Przy czym hebrajski to były wszystkie języki wschodu, bo kościół zachodni się w ogóle tymi kościołami wschodu nie interesował, przecież tam co 100 kilometrów to jest inny język liturgiczny. Natomiast grecki to wiadomo, cała kultura grecka, no i właśnie jeszcze ta łacina. I w ten sposób podbudowano łacinę, tak, która wcześniej nie była liturgicznym językiem. Oczywiście to bardzo dobrze zrobiło liturgii rzymskiej, ponieważ liturgia rzymska, której my jesteśmy beneficjentami w jakiś sposób, to pewna prostota, pewien konkret. Akurat łacina w wyrażaniu konkretów, tak, prawnych takich nawet konkretów, jest o wiele lepsza niż grecki. Dlatego w pewien sposób ta łacina dała pewną formę, która rozwijała się właśnie na Zachodzie. Ale jeżeli chodzi o kwestię całej wiary w to, że to jest Chrystus, że to jest ofiara Chrystusa, to tak naprawdę w tych najważniejszych dokumentach Kościoła, no tego zbytnio nie widzimy. Dopiero gdzieś tam w XI wieku zaczynają się pojawiać pewne herezje, na które Kościół reaguje bardzo gwałtownie, albo bym tak powiedział stanowczo. Czy wcześniej nie było herezji? Pewnie. Było ich setki, znając życie, tak? Każdy myślał po swojemu. Były herezje związane z sposobem życia, herezje związane z rozumieniem Kościoła, herezje rozumiane z rozumieniem sakramentów. Ale to wszystko było jakoś tak lokalnie, albo było też w jakiś sposób duszone w zarodku. Jeżeli chodzi o późniejsze średniowiecze i czasy coraz dalsze, renesans i tak dalej, aż do dzisiaj, to mamy jeszcze takie niebezpieczeństwo, że każda herezja, a już zwłaszcza dzisiaj, może znaleźć bardzo dużą gamę odbiorców. Kiedyś, jak ktoś był heretykiem w jakiejś wiosce, tak 30 osób go słuchało, to już było dużo, tak? Później druk, później mass media, internet. Robię bardzo szybki taki przeskok. To sprawia, że te herezje mogą się rozwijać. Dlatego na przykład bardzo ciekawe jest wyznanie wiary Berengariusza. Przepraszam, tak przeczytałem, ale bardzo trudne imię, dlatego wolałem to przeczytać bardzo spokojnie. To był przełożony szkoły biskupiej w Tours. I on już był pewnym członkiem elity. To już nie był jakiś chłop albo jakiś ksiądz z zapadłej dziury, który tam coś se twierdził o Eucharystii. Tylko to był członek elity intelektualnej. I on wyraził taką swoją wątpliwość o przeistaczeniu chleba i wina w ciało i krew pańską. Twierdził bowiem, że każda substancja podlega pewnym prawom przestrzeni i nie potrafił uwierzyć, dlaczego ciało Chrystusa miałoby stanowić wyjątek. W związku z tym, jeżeli ciało Chrystusa jest w niebie, a w to wierzył, to nie może być jednocześnie na ołtarzu, bo w to nie pasowało mu. I ponieważ to już był członek elity, no to Kościół musiał zareagować bardzo szybko, bo on też kształcił i został wzywany na poszczególne synody i tam musiał przedstawiać swoje błędy oraz wyznawać wiarę, w której odżegnywał się od swoich błędów. Na synodzie rzymskim mamy spisane jego wyznanie. Ja, Berengariusz, sercem wierzę i ustami wyznaję, że chleb i wino, które są na ołtarzu, przez tajemnicę świętej modlitwy i przez słowa Zbawiciela naszego, substancjonalnie zostają przemienione w prawdziwe, właściwe i ożywiające ciało oraz krew Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I takie wyznanie musiał złożyć. Proszę zwrócić uwagę, że to są takie słowa, których dzisiaj już prawie nie używamy. Ja nie widziałem nigdy na Bożym Ciele, żeby jakiś ksiądz zaczął mówić, że tutaj substancjonalnie mamy dostęp do ciała Jezusa, który jest w niebie. Dziś takich słów już nie używamy. Jednakże wtedy były to terminy niezwykle ważne. Mamy tutaj, proszę Państwa, liturgię prawa. Cywilizacja rzymska jest cywilizacją prawa. W ogóle cywilizacja zachodnia, jak Państwo wiedzą, oczywiście opiera się na prawie rzymskim, filozofii greckiej i moralności i wierze chrześcijańskiej. To są te nasze, ten nasz trójnóg. I w ramach tego trójnogu mamy właśnie filozofię prawa, pewne jasne, proste stwierdzenia. Jeżeli coś da się zamknąć w regułę, to to robimy. I dlatego msze święte są skodyfikowane. One są też skodyfikowane na wschodzie, żeby była jasność, tak? W liturgiach greckich, ponieważ to się też wywodzi z liturgii starotestamentalnej. Proszę sobie wziąć księgę kapłańską, tam jest nawet napisane, ile ołtarz ma mieć centymetrów, tak? Jak ma być ubrany arcykapłan, dokładnie, tam nie ma żadnego ale, że może być coś innego, gdzie mają stanąć, gdzie mają kiwnąć i to wszystko jest opisane, więc z tej mentalności, skoro my się mamy za następców Starego Testamentu, to też wynika, ale kultura prawna Rzymu temu pomoże. Oczywiście największy atak na Eucharystię, proszę Państwa, jak Państwo może się zorientowali, te nasze spotkania co do sakramentów zawsze zmierzają do tego punktu. Największego ataku na Eucharystię dokonał Marcin Luther. I Kościół odpowiedział na ten atak w Soborze Trydenckim. Ten Sobór Trydencki był na naszych wszystkich spotkaniach. Jest to najważniejszy, ja się nie boję użyć tego stwierdzenia, najważniejszy sobór w historii Kościoła. Sobór Watykański II jest na drugim miejscu, nie tylko z nazwy, ale bo był drugi raz w Watykanie, ale także ze względu na ważność. Sobór Trydencki był tym, co pozwolił Kościołowi przetrwać. W związku też z czym, co mówił Luter? Luter bowiem twierdził, że no, nie ma tej prawdziwości ciała i krwi Chrystusa, że to jest pewien symbol. Twierdził nawet, że możliwe, że jest to ciało i krew Chrystusa podczas Eucharystii. Natomiast jeżeli Eucharystia się kończy, to ciało i krew Chrystusa przestaje być ciałem i krwią Chrystusa. I to jest niezwykle ważne, ponieważ ma to pewne swoje konsekwencje. Jeżeli tak jest, że to nie jest ciało i krew Chrystusa, to po co nam Eucharystia? Jeżeli tak jest, że to nie jest ciało i krew Chrystusa, to absolutnie oddawanie czci Najświętszemu Sakramentu to bałwochwalstwo. Jeżeli tak jest, że to nie jest ciało i krew Chrystusa, to ty nie możesz w swojej wiary budować na współpracy z Bogiem, który daje ci sakramenty po to, żeby cię wzmacniać, tylko ty swoją wiarę musisz budować na swoim zaparciu. Ale ponieważ nie masz siły na zaparcie swoje, i tutaj cytuję Lutra, to nie są moje zdania, to wtedy jesteś zdany na łaskę i niełaskę łaski. Jeżeli dostałeś łaskę, to jesteś święty, cokolwiek byś robił. Jeżeli nie dostałeś łaski, to jesteś grzesznikiem, cokolwiek byś chciał robić. Tak ostatecznie kończy Luter. Jeżeli byśmy wzięli tezy Lutra od początku do końca, to widzimy pewną ewolucję, która idzie do tego, żeby oskarżyć Boga, i to mówię bardzo poważnie w tej chwili, oskarżyć Boga za to, że jestem zły. Ponieważ widocznie Bóg mi nie dał łaski, w związku z tym to nie jest do końca moja wina. Oczywiście ja biorę winę Adama i Ewy. Grzech pierworodny nie był moją winą, to jest konsekwencja, takie jest prawo Boże, nic z tym nie zrobię. Ale Chrystus mógłby mi dać łaskę, a jeżeli mi nie dał, no to w sumie jestem niewinny, mimo że pójdę do piekła. I to jest mentalność Lutra. To Bóg jest winny. Możliwe, że nawet Bóg jest w jakiś sposób dla niektórych zły, a dla niektórych jest dobry. Tak kończy Luter. I co robi Kościół w tym momencie? Kościół zwołuje sobór. Ponieważ zawsze, kiedy jest źle, Kościół zwołuje synody, czyli to takie sobory małe, tak jakbyśmy synod diecezji kaliskiej. To jest tylko diecezja kaliska sobie rozmawia na jakiś temat. Może być synod państwowy. Tylko Polski na przykład, czy też jakichś terenów. Kiedyś tak było bardziej, na przykład synody na południu Francji dotyczyły kilku tam diecezji francuskich, nie całej Francji. Ale tu jest zwoływany sobór, czyli wszystkie kościoły mają wystosować swoich reprezentantów i będzie dyskusja na najważniejsze tematy. Na soborze tym również było sporo Polaków. Największy wpływ miał oczywiście arcybiskup Hozjusz, o którym Państwu kiedyś opowiadałem. Zachęcam, żeby sięgnąć do tych starych nagrań. Pierwsza sesja tutaj, jeżeli chodzi o Najświętszy Sakrament, rozpoczęła się w 1547 roku. W ogóle, jeżeli chodzi o kwestię Soboru Trydenckiego, to tam był dość duży problem, ponieważ dziś, gdyby papież wezwał Sobór Watykański III, przypuśćmy, to on by się odbył od początku do końca. Może byłyby jakieś feministki krzyczały, że się z tym nie zgadzają, albo jakieś inne lewicowe media zrobiły jakąś aferę, ale to wszystko. Ale tamte czasy, proszę Państwa, były czasami zupełnie innymi. Władców tego świata nie interesowało, że Kościół ma jakiś sobór. I Karol V bardzo niepokoił papieża. I w Trydencie wybuchła zaraza, a potem wojna. W związku z tym ten sobór musiał być też kilkakrotnie przerywany, co w sumie bardzo dobrze mu zrobiło, ponieważ te czasy przerwy między spotkaniami poszczególnych biskupów sprawiały, że ta informacja po kościele się rozchodziła. Słuchajcie, tam się dzieją ważne rzeczy, a nas nie ma. No to jedziemy. Bo przecież od razu wszyscy nie przyjechali na ten sobór. Za każdym razem, kiedy ten sobór jest zwoływany, a był zwoływany po kolei przez kilku papieży, przyjeżdża coraz więcej delegatów. Czyli ten sobór staje się coraz bardziej powszechny, tak? Coraz więcej biskupów przybywa na niego. I teologów. Jedną z najważniejszych rzeczy była poruszona kwestia wiary w obecność Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi, bo to odrzucali protestanci. Już nie tylko Luter, ale przede wszystkim też Zwingli i Kalwin. I dlatego też podano dekret o Eucharystii, dekret o Najświętszym Sakramencie. Co dość ciekawe, wszystkie te dekrety zaczynają się od tego, że sobór w dyskusji z Duchem Świętym przedstawia to, co jest prawdą od zawsze. I to jest bardzo ważne, ponieważ ojcowie soborowi nie mieli na celu zmianę, reformę, mieli na celu restaurację wiary, czyli powrotu do źródeł. To jest dość ciekawe, ponieważ oni wracali do tego, co zagubili, bo tak, Kościół miał strasznie dużo problemów przed Lutrem. Luter nie wyskoczył z byle czego, to nie był jakiś demon, który się obudził. Tam naprawdę było bardzo dużo problemów. Były problemy z kupczeniem, odpustami, były problemy, no, głównie z pieniędzmi, umówmy się, tak? Z pewnym rozpasaniem również duchowieństwa, z pewnym rozdwojeniem życia świeckich od wiary, tak? Chodziło się do kościoła, żyło się zupełnie inaczej. Jasne, to wszystko było. Dlatego Kościół postanowił wrócić. Wrócić do źródeł.